nic nie jest już takie, jak było przed marcem 2020 roku. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku praca hybrydowa, a efektywność zespołów. Pytamy naszych gości, czy praca zdalna, hybrydowa, jest efektywna w dłuższym okresie. Jeśli tak, jakie pomysły w tym pomagają? Jakie są wyzwania? Jak mierzycie produktywność swoich zespołów? Jakie nowe kompetencje warto rozwijać jako lider?
Karolina, Paweł, jak dzisiaj pracują wasze firmy? Zdalnie czy hybrydowo?
Ja bym powiedziała, że nie tylko dzisiaj, ale od zawsze pracowaliśmy w takim modelu w pełni elastycznym, praca skąd chcesz, kiedy chcesz. I pracujemy dalej tak samo.
Czy to się sprawdza? Historycznie już możesz powiedzieć, że przed pandemią robiliśmy to, zanim to stało się modne,
tak,
prawda?
Tak, zdecydowanie.
Czy to
właśnie
działa, zanim to stało się modne?
Działało, zanim było modne albo zanim było konieczne.
Co jest w tym największym wyzwaniem w takim rodzaju pracy?
Największym wyzwaniem, ja bym powiedziała, dla nas największym wyzwaniem, bo nie wiem, jakie wyzwania będą dla innych. Dla nas ten okres, przede wszystkim pandemii, to był okres bardzo silnego wzrostu. Przez ostatnie półtorej roku urośliśmy ponad 150%, jeżeli chodzi zarówno o wielkość przynoszonego biznesu, jak i ilość osób. I procesy związane z rekrutacją i z onboardingiem nowych pracowników, to jest rzecz, którą trzeba bardzo uważnie przygotować. Jest to duże wyzwanie.
Coś dla ciebie, Tina.
A co zrobiliście w takim razie, żeby wyciągnąć wnioski z tego pierwszego okresu i teraz działać inaczej?
Ja nie wiem, na ile działamy inaczej, bo działamy podobnie, natomiast dużo większą uwagę, akurat dla nas to było wyzwanie, tak dużo rekrutacji w stosunkowo krótkim czasie, procentowo, tak jak mówię, ponad 100%, po 150%. W związku z tym przeprojektowaliśmy oba te procesy, zarówno proces związany z rekrutacją, jak i z onboardingiem, kładąc bardzo duży nacisk też na sprawdzanie efektywności tych procesów, czyli sprawdzanie, jak się czują kandydaci bez względu na wynik rekrutacji oraz jak się czują menadżerowie zatrudnianych pracowników i pracownicy w procesie onboardingu.
Karolina, mam jeszcze pytanie. Jeżeli od początku tak funkcjonuje twój startup, to znaczy, że rekrutujecie osoby, które się w tym modelu sprawdzają? Jeżeli tak, to jak udaje wam się takie osoby wybrać?
To tu bym powiedziała tak. Jeżeli chodzi w ogóle na to samą rekrutację, to zatrudniamy osoby albo takie, które są na początku swojej ścieżki kariery, czyli na bardziej takich stanowiskach juniorskich. I tutaj szukamy osób, które jednak są na miejscu tam, gdzie mamy biura. W przypadku osób, które są juniorami, wymagamy obecności w biurze 2-3 dni w tygodniu ze względu na też adaptację w ogóle do kultury organizacyjnej, która dla nas jest bardzo ważna.
Junior nie chodzi o wiek, tylko o pozycję.
O doświadczenie. Mhm. Nie chodzi w ogóle o wiek, tylko o doświadczenie w danej roli. Tak? Jeżeli chodzi o seniorów, to tutaj takiego problemu nie ma. Osoby już z doświadczeniem tak naprawdę i te osoby mogą być z każdego miejsca na świecie. Mamy pracowników w Anglii, mieliśmy praktykanta z Francji, a seniorów mamy w Szczecinie, Gdańsku, Krakowie, Chorzowie.
Czyli co was łączy? Wspólne wartości?
Myślę, że najbliżej do wspólnych wartości i bym powiedziała takiego też zaufania. Tak? Jedna z tych, bym powiedziała, wytycznych w ramach rekrutacji to jest właśnie taki hiring for altitude, czyli zwracanie uwagi na match, już po angielsku, nieładnie.
Zmeczujmy ich, to
zmeczujmy
prawda.
Ich,
musicie
tak.
ich dobrze zmeczować.
Na poziomie wartości.
Zdaję sobie sprawę. Mm-hmm. Przerzućmy się do trochę większego startupu, do Microsoft. Wy działacie, Paweł, jak? Hybrydowo, zdalnie czy fizycznie?
No tak, to taki startup od 1976 roku. Ponad 40 lat już historii. No znaczy, my mamy dosyć ciekawą perspektywę, bo my możemy mówić o sobie, ale możemy mówić też, jak my widzimy innych klientów, dla których pracujemy, bo są ich miliony, tak? Użytkownicy Teamsów, użytkownicy całego tego nowoczesnego środowiska pracy. I teraz my nie narzucamy od góry jako organizacja, jako Microsoft, czy ma być model hybrydowy, czy ma być model fizyczny w realu. My jedynie trzymamy się względów bezpieczeństwa. I Amerykanie rzeczywiście tutaj pod kątem security, bezpieczeństwa ludzi narzucili standardy światowe dla nas. Mamy takie levele, które mówią, ile procent z nas może przebywać w biurze. I To jest dynamiczna zmiana, bo to oczywiście w zależności od tych wszystkich wskaźników covidowych. Ale mamy już też po ponad roku, słuchajcie, sporo badań. I to jest bardzo ciekawe, bo w tej skali światowej można powiedzieć, co działa, co nie działa. I na pewno mieliśmy coś takiego. Satya Nadella, nasz CEO, powiedział kilka tygodni temu w wywiadzie z CEO LinkedIna, że mamy do czynienia z hybrid paradox, czyli z paradoksem modelu hybrydowego. Okazuje się, że w badaniach część z nas mówi, jak to fantastycznie, że możemy teraz wrócić do biura w części, możemy się zobaczyć, dotknąć, zrobić kawę razem, pogadać, small talk, tak zwany casual talk możemy odbyć. A druga połowa w tych badaniach mówi, jak to fantastycznie, że nie musimy przychodzić do biura, nie musimy się widywać, nie musimy się dotykać, nie musimy tej kawy razem robić i mi jest super, jak ja sobie jestem w domu sfokusowany. I ten nasz prezes mówi, słuchajcie, to jest paradoks, z którym świat biznesu i ludzi musi sobie poradzić, bo my musimy mieć rozwiązania dla obydwu grup, a to nie będą takie same rozwiązania. I tutaj teraz przejdę do tego, że jestem organizacją, która dostarcza produkty technologiczne. Nie da się napisać Teamsów osobno na, dla tych, którzy siedzą w biurze i, nie wiem, Webexa, Meeta czy Zooma dla tych, co na zdalnej. Czyli według mnie będzie szukanie jakiejś hybrydy i tu jest bardzo ważna empatia. I to, co Karolina mówi, ten łańcuch wartości, wspieram to bardzo, Karolina. My też badamy bardzo na poziomie wartości. Onboarding rzeczywiście nie domagał w COVID-zie bardzo, czyli onboarding był trudny. No bo nie mogłeś tego człowieka złapać, dotknąć, pogadać face to face o jego przyszłej pracy.
Wartości to jest jedno, ale to, co często też pojawia się w naszych rozmowach w tym cyklu u Tiny, to jest zaufanie. I teraz chciałbym się odnieść do twojego, Karolina, doświadczenia, skoro tak jak ustaliliśmy, wy to robiliście, zanim to było modne. Jakie doświadczenie z tego płynie? Co jest największą wartością dla ciebie, ale też dla waszych pracowników w tym modelu pracy?
Ja nie wiem, czy to jest w tym modelu pracy, bo my działamy tylko w takim modelu i w takim modelu działaliśmy od początku. Natomiast dla mnie wartością jest to, że właśnie menadżerowie, właściciele zamiast kontrolować, mogą wspierać. Tak? Ten model takiego leadershipu, który staramy się kultywować, to jest taki servant leadership. Jak zachęcamy nawet osoby, które by chciały podjąć się roli liderskiej, to jest zdecydowanie w tym modelu. W tym modelu szkolimy jakby mniej doświadczonych ludzi u nas. Nie kontrola, a zaufanie. I to powoduje, że większy nacisk musi być robiony na rekrutację i na regularny feedback. Nie po to, żeby rekrutować idealnych ludzi, bo nikt z nas nie jest idealny, ale po to, żebyśmy wszyscy mogli wspólnie naprawiać to, co ewentualnie można naprawić. Czy w interakcjach, czy w komunikacji.
Nie czekając,
czy jakoś,
prawda? Bo rozumiem, że ten feedback to nie są te wspomniane już w jednym z odcinków rozmowy roczne, tylko to jest coś, co przychodzi szybko, jest konkretne, uczciwe, szczere. To dopytam o to, bo też jestem w nauce tego procesu. Trzeba było nauczyć zespół, żeby odbierał inaczej te uwagi, które będzie regularnie i częściej słyszał?
Ja bym powiedziała, to już słyszę taki bias lekki. Dlaczego feedback to są uwagi? Mhm. Bo feedback to nie tylko uwagi. No tak, na feedbacku można usłyszeć dużo dobrych rzeczy i to jest bardzo często takie złe skojarzenie. Umawiamy się na feedback, to oznacza, że usłyszę, że coś jest źle. A może usłyszysz, że coś jest dobrze.
Może jak usłyszę, to będę do tego inaczej podchodził.
Dokładnie. I to jest pierwsza rzecz. Znaczy my na tych spotkaniach feedbackowych przede wszystkim pytamy z jednej strony pracowników, jak im się pracuje, co mogłoby być lepiej działać w firmie, co ich zdaniem działa źle. To nie jest tak, że my przychodzimy na spotkanie i mówimy im, co oni mogliby robić lepiej.
Poza tym w takiej kulturze feedbacku bardzo też dobrze jest nauczyć się na różnych poziomach dawać sobie feedback. Ten konstruktywny, tak jak powiedziałaś Karolina, pozytywny, który wzmacnia, ale też taki, który może nam wskazać jakieś sytuacje, w których nasze zachowania niekorzystnie wpływają na innych. Możemy tego w ogóle sobie nie uświadamiać. I tutaj mogę podać też przykład takiego peer-to-peer feedbacku, który może być świetnym rozwiązaniem, żeby każdy rozumiał, jak, w jakich warunkach dawać feedback, jak to zrobić, pokazując swoje dobre intencje i w jaki sposób nie tylko menedżerowi przekazywać taką informację zwrotną, czy przekazywać w roli menedżera, ale też w takich relacjach w zespole na tym samym poziomie. To może też bardzo fajnie pomóc. A ciekawa jestem, Paweł, jak w tak ogromnej organizacji jak Microsoft, ta kultura zaufania, jak to się wam udaje?
Wraz z transformacją kulturową, którą Microsoft przechodzi, bo ja nie mogę powiedzieć przeszedł, ale przechodzi i myślę, że przechodzi w dużej mierze udanie, bo wiele organizacji światowych przygląda się Microsoftowi, my staramy się nie kodować organizacji tylko procesami. Bo to było coś, co było w tamtej poprzedniej erze Microsoftu, że myśmy byli zakodowani od góry do dołu. Mieliśmy taki słynny balance scorecard, 79 metryk. Jak ja przyszedłem do firmy, zobaczyłem, które mam zapalić lampki na zielono. Słuchajcie, tych metryk jest w tej chwili o 3/4 mniej. I jest dużo procesów bardziej elastycznych, takich swobodnych. Właśnie diversity, inclusion, całość kultury, zaufania, empatii, uczą nas tego, uczą menedżerów, ale też uczymy od dołu trochę pracowników tych miękkich rzeczy. Mam pewne badania, którymi chciałem się z wami podzielić, bo sobie przyniosłem na dzisiejszą rozmowę, że w tych różnych stylach i różnych oczekiwaniach, słuchajcie, w modelu pracy w domu i w biurze, ciekawe, że powody, dlaczego chcę być w domu, najwyżej jest, że chcę mieć work-life balance, lepszy mam będąc w domu, czyli jestem w stanie wyjść z psem, porozmawiać z dziećmi w przerwie między kolami, z żoną, z partnerem. Fokus na pracy jest większy z domu, czyli w badaniach wychodzi, że większą koncentrację na zadaniu mam w domu. To jest bardzo ciekawe, że w tych badaniach na dużych grupach milionowych użytkowników, po stronie tych, co mówią, co chcą z pracy, to mówią interakcje socjalne, czyli najbardziej brakuje mi socjalnych interakcji. Bardzo wysoko są wspólne posiłki i napoje. Co chciałem wam powiedzieć, że bardzo wysoko cenimy sobie gastronomię oraz kantyny wewnętrzne i cały z tym flow. No i oczywiście kwestia tego small talku, którego w ogóle nie ma w online. I to jest główna rzecz. Ja spotkałem jeszcze drugie takie stwierdzenie oprócz hybrid paradox, model asynchroniczny. Asynchronika polega na tym, mówiliśmy Tina kilka tygodni temu na jednym z eventów o tym, że introwertycy w pandemii stali się bardziej introwertyczni, a ekstrawertycy stali się trochę bardziej introwertyczni. Czyli przesuwa się pewien ten suwak pomiędzy tymi takimi naturalnymi modelami osobowościowymi. I ostatnia rzecz ode mnie, ten LinkedIn CEO powiedział coś takiego, co mi utkwiło. On powiedział, care is the new fuel. W tych nowych czasach. Powiedział, dbałość o siebie i dbałość o innych. I tu chodzi o to, żeby w tym świecie tych Zoomów, Teamsów, żeby jeżeli ktoś nie chce włączać wideo i my go kilka razy prosimy, a on nie chce, nie wykręcajmy mu ręki, skoro on nie chce tego wideo włączyć.
Nie wykręcajmy, choć ja to widzę od drugiej strony, od osób, które są liderami i mówią do mnie, Jarek, i co ja mam wtedy zrobić? Bo oni zaczynają tracić nie tyle kontrolę, ile też poczucie własnej wartości. Jeśli mówimy o dbaniu o siebie, no to nie tylko o dbaniu o zespoły pracowników, ale też sporo o dbaniu o lidera. I teraz taki lider, widząc, że on ma poczucie, że jest lekceważony bardzo często. Ja mam z kolei na spotkaniach, na warsztatach słyszę, jak ja mam odbudować to zaufanie, jak ja mam odbudować moją wiarygodność, jak ja mam sobie mentalnie poradzić z tym, że oni na mnie nie chcą patrzeć. Czy oni mnie w ogóle słuchają? To jest wyzwanie. Wiesz, to jest kolejna miękka rzecz do nauczenia.
Jarek, to jest w nas. To nie jest coś na zewnątrz nas. To jest w nas. Ta percepcja, że ten ktoś nie włącza wideo. I teraz on może z różnych powodów nie włączać. Jakichś okolicznościowych, które się dzieją wokół niego. Ale on może z powodów jego właśnie introwertyzmu. Że on nie chce pokazywać mimiki w świecie. I na przykład jemu jest łatwiej przyjść do biura i pogadać z tobą wtedy face to face. I tu jest ta potrzeba tej asymetrii, tej empatii nowej, żeby ten menedżer, lider umiał wyczuć, w którym momencie może rzeczywiście ten docisk wystąpić. To, co jest ciekawe, że znowu 58% menedżerów podaje, że oni woleliby jednak być już face to face ze względów na przyszłe wyniki. Czy oni się obawiają, że nie będą osiągali takich wyników w pracy, w szczególności w sprzedaży, w forecastach, w dowożeniu tych celów, kiedy będą mieli połowę zespołu z wyłączonym wideo, bo oni nie widzą tego mowy ciała, tego
ale
wszystkiego.
Ale z drugiej strony dzieje. Sprzedawanie, jeżeli masz wyłączoną kamerę, to jest niemożliwe. Znaczy można oczywiście sprzedawać głosem, namawiamy do tego, to
Jarek,
też jest możliwe.
Ty możesz. Ty jako, topowy dziennikarz możesz.
Zobaczcie, o czym rozmawiamy w kontekście pracy hybrydowej. Czy ja widzę pracownika, czy nie widzę? Teraz Karolina, zakładam, że tego doświadczenia masz sporo. Jak sobie z tym radzicie? Że zespół jest rozproszony, używacie narzędzi, żeby on był jakoś zjednoczony. Jakich? W jaki sposób działacie, żeby jednak i introwertycy, i ekstrawertycy byli zaopiekowani?
Jeżeli chodzi o narzędzia, to ten okres pandemii zdecydowanie pokazał, że nie można pozwolić sobie na gorsze narzędzia. Że to jakość tych narzędzi, które wspierają komunikację i współpracę, jest bardzo ważna. User experience, jaki one dają, wygoda, ilość integracji jest bardzo ważna i my nawet jako startup nie idziemy w rozwiązania najtańsze, tylko takie, na których nasi pracownicy chcą pracować.
Czyli
na
Teamsy.
Których...
Czyli Teamsy jak nic.
To nie chodzi tylko o to środowisko do spotkań online czy warsztatów, ale też różne inne narzędzia, które nam tą pracę jakby wspierają, tak? No my mamy cały back office w ogóle w pełni w chmurze zautomatyzowany, bo on był podstawą jakby działania firmy od początku. Papier jako taki nie istnieje i nie musi. Wszystko idzie w formie elektronicznej od początku do końca.
Ale mogę dopytać o to, na co Paweł zwraca uwagę w kontekście strachu, w cudzysłowie, mniejszym, większym liderów, że oni nie dowiozą. Czy w tym rozproszonym środowisku, w tym rozproszonym modelu masz poczucie, że jakby tu nikt nie dyskutuje, dowiozą, nie dowiozą, bo nie mają innego wyjścia?
Ja to się uśmiecham na trochę na te takie, czy już docisnąć tych pracowników na uruchamianie kamerki, czy dowiozą, czy nie dowiozą. I pamiętam te sformułowania jeszcze z czasu korporacyjnego, kiedy pracowałam w dużej korporacji. My na szczęście takich problemów jeszcze nie mamy.
Karolina, jak to jest z tą efektywnością? Bo faktycznie dotykamy tego tematu dzisiaj od początku rozmowy i wielu liderów mówi otwarcie, że obawiają się, że pracując zdalnie, hybrydowo, w dłuższym okresie, efektywność, produktywność zespołów może spadać. Czy wy to jak w jakiś sposób mierzycie, mając takie technologie?
My zmieniliśmy całkowicie, bym powiedziała, ten skrypt rozmów feedbackowych do sprawdzania bardziej, po pierwsze, co ludzie widzą, że u nas nie działa, żeby dużo więcej słuchać od nich, nie tyle dawać im informacje, co z ich pracą jest nie tak. Bo zakładam, że jak mamy dobrych ludzi na pokładzie, to wiemy, że oni dobrze pracują. A druga rzecz to jest taka, żeby sprawdzać, w jakim oni są stanie. Jedna z tych kluczowych kompetencji, którą ja widzę, to jest umiejętność słuchania i rozumienia tego, co się dzieje z tymi moimi ludźmi. Nie zastanawiania się, jak mam go przycisnąć, żeby uruchomił kamerę, tylko doprowadzenia do takiego stanu, że ja wiem, czemu on tej kamery nie uruchamia. Czyli sprawdzanie właśnie, i to jest to, z czym my się na przykład zmagamy, mając nieduży zespół ludzi bardzo ambitnych, których jakaś tam wspólna pasja ciągnie, łatwo doprowadzić do przepracowania takiego zespołu.
Work-life balance, który jest lepszy w domu dla połowy badanych.
Tak.
Jak się okazało.
Paweł, i kiedyś rozmawialiśmy o tym, że prowadziliście bardzo ciekawe badania tej produktywności właśnie w kontekście też work-life balance.
Te pierwsze miesiące Teamsów pokazały spadek produktywności i potem się to zaczęło zmieniać. Czyli pierwsze miesiące pandemii ludzkość się dopasowywała i efektywność i productivity, to pracownika w domu, spadało. I to było nawet double digit w pewnym momencie, tam 10-12% mierzone światowo. Ale potem się wypłaszczyło i teraz obserwujemy jakiś ruch wzrostu. Taki, że produktywność zaczyna rosnąć. Ja się jeszcze odniosę, bo troszkę powiedzieliśmy o tym wideo, żebyśmy nie zahamowali tylko, że to jest ten jeden przykład włączania wideo, bo to jest też, słuchajcie, pewnego rodzaju empatia, jak menedżer zachęci tego niewłączonego, jakim zdaniem on go otworzy. Czy on powie, hej, nie widzę cię, albo coś, chodź, podejdź do nas, powiedz. Nie, to nie może być coś tak. To musi być kontekst zbudowany, żeby tego człowieka wyciągnąć i zachęcić. Ale jestem bardzo ciekawy, jaką opinię ma na przykład Tina o tym, która nie włączyła wideo.
Podam wam przykład bardzo ciekawej komunikacji w firmie, która właśnie teraz zachęca pracowników do pracy hybrydowej i uregulowała sobie kwestię pracy z kamerkami. Lider tego zespołu i sponsor całej zmiany powiedział, że odniósł się do filmu Avatar, gdzie jest taka scena, tak, widzę cię, co oznacza, jesteś dla mnie ważny, tak? I to jest takie fajne przesłanie, które moim zdaniem bardzo fajnie może pokazywać ten kontekst, dlaczego my chcemy tych kamerek. Nie po to, żeby kontrolować, tylko żeby być w kontakcie, tak, żeby widzieć inne osoby.
To jest inna relacja też. Ja wiem, że na początku, tak jak Paweł nawet pokazując te badania a propos produktywności, że na początku, kiedy świat się przyzwyczajał, no to siłą rzeczy ona była niższa. Teraz, kiedy się nauczyliśmy, to już pracujemy w środowisku, które znamy, nawet jeśli ono jest inne niż było, więc zaczynamy pracować bardziej produktywnie. Ale też to w przypadku dzieciaków było bardzo widoczne. One mówiły, że na przykład nie chcą, żeby ktoś widział to, w jakich warunkach mieszkają, dlatego nie włączały kamer. Ale z kolei dzisiaj wszystkie te narzędzia pozwalają na lepsze światło, na artificial background. To jest też ten moment, kiedy trochę łatwiej się odważyć do tego, żeby było nas widać, żebyśmy mogli oko w oko budować te relacje w zupełnie inny sposób.
A co się dzieje, Paweł, jeżeli macie zespoły w firmie, które właśnie tracą produktywność? Jak wtedy pomagacie liderom tych zespołów?
Tak szczerze mówiąc, to w korporacjach to nie wiem, czy coś się zmieniło w takim przypadku versus okres przedpandemiczny, tak? Czyli no szukamy jakichś planów naprawczych zwykle. I to nie jest dobre, chciałem powiedzieć, tak falowo, tak? Bo według mnie my też musimy umieć zmienić empatycznie, że jeżeli ktoś nie dociąga, to żeby sprawdzić, o co chodzi w tym wszystkim.
A technologie umożliwiają takie...
Myślę, że jest coś takiego. Ja zauważam taki wysyp narzędzi, już teraz nie mówię o samej pracy zdalnej, ale mamy tą grupę takich low-code applications, które pozwalają przed sięganiem do jakichś systemów głównych organizacji, przedsiębiorstw, jakichś transakcyjnych, mieć grupę software'u, która do tej pory była tylko na papierze albo w przestrzeni fizycznej, a nie była zakodowana. I tutaj są tego typu i duzi producenci, mali, lokalni robią takie low-code w tej chwili narzędzia. One są, co jest bardzo ciekawe, to nie musi informatyk to narzędzie wdrażać, tylko po krótkim przeszkoleniu użytkownicy biznesowi zaczynają z tego korzystać. Z mojego podwórka ja obserwuję rozwój R&D platformy Viva. To jest coś, co Microsoft ogłosił pół roku temu ponad. To jest coś, co łączy pomiędzy teamsami a twardym na przykład HR-em, czyli SAP, czy jakimiś tymi dużymi narzędziami potrzebnymi do zarządzania HR-ami, łączy pewien workflow procesów i ja od paru tygodni z tej Vivy zaczynam dostawać maile. Zaczęła mnie mierzyć, co ja robię, jak jestem produktywny, ale mi zachęca mnie na razie. Zachęca mnie, zobacz, że na przykład twój smartfon był za dużo okupowany w ciągu doby. Upomniała mnie Vivy ostatnio. I co więcej, na narzędziach firmowych spędziłeś za dużo czasu, czyli jest pokazanie analityki takiej. Także to wprost odpowiadając, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć wam, bo przypomniało mi się bardzo ciekawe stwierdzenie, gdzie widzimy taki efekt pandemii też i postpandemiczny, usługi terapeutów, psychologów. Podobno warszawski rynek podskoczył z około 160 zł za godzinę do ponad 300.
Wiesz, no nie ma kto, więc siłą rzeczy.
No ale popatrzcie, jaka się tworzy nisza i potrzeba rynku. Ilu my tych terapeutów będziemy potrzebować? Znaczy, ja nie życzę ludzkości, żeby każdy potrzebował terapeuty. To żeby było jasne. Ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście jest taki popyt na te usługi, to naprawdę zachęcajmy. Ja wiem, że psychologia jest obleganym dosyć kierunkiem, ale muszę powiedzieć, że wyniki studiów pokazują, że niezbyt dużo z nich kończy jako terapeuci. Oni kończą w różnych innych miejscach, ci psychologowie. Tu chodzi o to, żeby oni rzeczywiście pomagali. Jak pytałaś mnie, co się zmieniło, myśmy jako organizacja światowa lokalnie dostali zgody na włączenie pomoców psychologów właśnie w takich trudnych sytuacjach teamwork collaboration i ja to dostałem tak jakby w procesie. Ktoś mi podpowiada, Paweł, masz niewykorzystane godziny, czy rzeczywiście nie potrzebujesz dla siebie, czy dla innych?
To jestem ciekaw, czy to jest właśnie jedna z tych odrobionych lekcji z tego ostatniego czasu, czyli dodawanie do tej umownie oferty, którą mamy jako firmy dla pracowników, takich rzeczy, które do tej pory właściwie oni być może, jeśli potrzebowali, sami je sobie zapewniali teraz. Może nie z obowiązku, ale jest naturalne, że daje się chociażby dostęp do psychoterapeuty, pracownikowi.
Akurat może nie konkretnie do psychoterapeuty, ale każdy z pracowników dostał taki voucher, który może sobie wykorzystać taką pomoc, bym powiedziała, mental health, szeroko pojętą, czyli to może być od kreatywności po właśnie porady psychologiczne czy terapeutyczne, bez wnikania na co będzie chciał wykorzystać to raz na rok. Ale wydaje mi się, że to jest też ten kierunek, gdzie można by zacząć myśleć, jako my, jako liderzy w firmach, jakiego rodzaju wsparcie pracownikom może być potrzebne, tak? Kto z nich z czym się zmaga, no bo chociażby praca w domu, która jest częścią pracy hybrydowej, dla jednych wiemy, że będzie błogosławieństwem, dla innych będzie dużą przeszkodą. Jak ktoś nie ma warunków mieszkaniowych i ma, nie wiem, dwoje dzieci i dwu czy trzypokojowe mieszkanie i wszyscy w tym samym czasie uczą się i pracują zdalnie, to może się okazać, że on po takim okresie faktycznie jest w gorszym stanie psychicznym niż wtedy, kiedy dojeżdżał i nawet stał w korkach jadąc do biura.
A czy uważacie, że też takiego rodzaju pomoc jest warta technologii, badania, mierzenia, jak ona jest wykorzystywana? Chodzi absolutnie nie o to, żeby wiedzieć, kto z niej korzysta, tylko czy ona rzeczywiście się sprawdza i czy warunki, które są oferowane w firmie, są na tyle zachęcające, że pracownicy faktycznie z tej wędki chętnie korzystają.
Ja myślę, że to jest jakiś proces, bo te narzędzia analityczne, one już były od paru lat, bo myśmy już jako świat technologii dostarczali już sporo narzędzi do mierzenia siebie i pracy. Teraz to przyspieszyło bardzo, ale nie uważam też, żeby to był jakiś przełom, który nagle przychodzi teraz. Ja myślę, że tak jeszcze powiem wam moje przemyślenia a propos tego całego modelu pracy hybrydowej, że jestem zwolennikiem tezy, że mając Polskę jako rynek i obserwując polskie organizacje, że nie jest łatwo mapować to, co robi Google, Amazon czy Salesforce i podglądać procesy i zejść do Polski powiatowej, firmy stuosobowej, przyjść powiedzieć właścicielu, kopiuj model, co robi Google. Bo szczerze mówiąc, to nie ląduje, słuchajcie. I musi być jakiś zbudowany most taki powietrzny lądowania tych dobrych przykładów z tych dużych firm. Nie wszystkie te rzeczy działają, ale według mnie jest potężna nowa przestrzeń dla doradztwa, dla usług konsultingowych, dla HR-owych specjalistów nowej generacji, którzy będą pomagali tym mniejszym organizacjom, średnim, mniejszym, zmieniać się, bo słuchajcie, jak taka organizacja na dole wygląda? Z reguły jest mocny właściciel, zatrudnia kilku na wynajem menedżerów, którzy wyciskają jemu wynik. I ten właściciel patrzy, co się dzieje i tam kultura na dole, sama ta kultura, o której my tu sobie mówimy często w Warszawie, że tak powiem, to mało jest widoczna jako temat do rozmowy.
Na pewno to jest ogromna przestrzeń do dzielenia się wiedzą, do uczenia się. Możemy się uczyć od startupów, możemy się uczyć od dużych korporacji. I chciałabym też zapytać Was o to, jak przygotować się na kolejne zmiany, które przed nami. Tutaj padło słowo przełom. Wiem, Karolina, że testujesz 4-dniowy tydzień pracy. Na czym ten test polega i gdzie jesteście teraz, w jakiej fazie?
Testujemy 4-dniowy tydzień pracy. Realizujemy to jako projekt badawczy tak naprawdę. Trochę dla nas samych. Wiemy, że 4-dniowy tydzień pracy w IT nie jest dla wszystkich, to po pierwsze. Tak samo jak praca hybrydowa czy zdalna też nie jest dla wszystkich. My mamy dział R&D, taki inżynierii i elektroniki, gdzie budowane są urządzenia fizyczne. Jakby ci ludzie muszą pracować na miejscu, oni muszą pracować w laboratorium. Jeżeli chodzi o IT, to ktoś musi nie spać, żeby spać mu ktoś. To tak jak ci lekarze pracujący całą dobę, ci w elektrowniach. No i część w IT też niestety musi pracować w systemie trójzmianowym, szerszym, więc jakby nie dla wszystkiego, ale dla wybranej grupy osób, mocno takiej zróżnicowanej. Mi się wydaje, że skończymy ten projekt w marcu, bo chcemy mieć długi okres badania wpływu na pracę wewnątrz projektu całej organizacji, na naszych klientów, tak? I na rodziny naszych pracowników. Także to jest jakby dosyć szeroko. Więcej badamy niż to wymagało tylko z punktu widzenia jakby samej firmy, ale liczymy
ale to są
na
fajne
to,
konteksty,
nie? Że wyniki się mogą przydać. Chcemy sprawdzić i badanie rozpoczynamy od okresu przed wprowadzeniem 4-dniowego, 8-godzinnego. O tak bym jeszcze zaznaczyła, że to nie oznacza 4-dniowy, 40-godzinny tydzień pracy. Myślę, że niedługo będziemy mieć pierwsze formalne jakieś takie wyniki, którym możemy się podzielić. Natomiast potrzeba wyszła od naszych pracowników. Mamy 7% pracowników, którzy w ogóle pracują w modelu 4 dni pracy na stałe, tak? W piątki nie pracują. Nikt tego nie zauważa na co dzień.
Czy nie było takiego poczucia, oni mogą, a my nie, skoro to nie jest dla 100% pracowników w firmie, ten model?
Po pierwsze, te osoby, które pracują, to one same chciały pracować w takim modelu. One po prostu mają taką umowę na 4-5 etatu, więc one chciały od początku pracować w takim modelu. My widzimy, że mając je przez wiele miesięcy na pokładzie, jak jesteśmy świadomi tego, nie odczuwamy tego, ale też nauczyliśmy się, na co trzeba kłaść większy nacisk. Że trzeba lepiej komunikować, lepiej się dzielić wiedzą o tym, co się dzieje na projektach, częściej przekazywać i delegować sobie zadania, myśleć o backupie, kto w razie czego mnie zastąpi wtedy, kiedy mnie nie będzie, co tak naprawdę poprawia komunikację w ramach zespołów. Czy to są zespoły projektowe, czy takie zespoły wewnętrzne. I teraz, jeżeli chodzi o wybór do badania, to tak jak mówię, nie wszyscy byli uprawnieni, ale to jest taka specyfika. Nie każdy z nas będzie mógł sobie na pewne rzeczy pozwolić. To jakby życie nie jest sprawiedliwe i tak już będzie. Może nie każdy by chciał tak naprawdę, bo to jest też duże obciążenie z punktu widzenia samej metodyki badawczej dla tych osób, które biorą udział w programie. To jest dosyć duże obciążenie dodatkowe.
To też jest fajne, co mówisz, dlatego że ostatnio gdzieś tam niosło się echem, jak to Islandczycy zakończyli swoją próbę 4-dniowego tygodnia pracy i teraz przekładanie tego w startupie na 7% zespołu versus cały kraj, który może nie jest duży, 350 tysięcy ludzi, ale jednak, gdzie są przeróżne zawody, przeróżne potrzeby i tak dalej, to jest rzeczywiście, to są nie zawsze współmierne
jest
badania.
Jest zimno tam.
Natomiast jak popatrzycie dzisiaj na swoich liderów versus swoje zespoły, to jakich umiejętności tym liderom jeszcze dzisiaj trzeba, żeby to fajnie działało w przyszłości?
Ja myślę, że to care, o którym powiedziałem wcześniej, to jest bardzo ważne słowo, ta dbałość. Jakkolwiek byśmy nie uczyli tych liderów i ich coachowali i mentorowali, to od lat jest potrzebny zestaw miękkich umiejętności, których nam cały czas brakuje. Tak? Czy to jest właśnie kwestia odczuwania uczuć innych, kwestia...
innej komunikacji?
Sposobu komunikacji, układania zdań. Często mam, słuchajcie, jestem mentorem w kilku organizacjach, mam takie rozmowy z mentee, kobietami, mężczyznami, właśnie o sposobie układania tego pierwszego zdania, jak się odzywam do zespołu. I w jakim momencie, jak ułożyć zdanie, żeby było na przykład twarde, ale żeby je zmiękczyć na początku, żeby odniosło efekt, żeby ludzie nie czuli się, że ja ich wykręcam, tak, na to. Natomiast podoba mi się to, że Karolina powiedziałaś o tym czterotygodniowym tygodniu.
Na razie.
Tak, czterodniowym, przepraszam. Myśmy mieli pilota w Japonii i chyba 8 miesięcy japoński oddział Microsoftu pracował. I słuchajcie, nie było spadku produktywności. Ale muszę powiedzieć, potem zaległa cisza nam w organizacji. Ja się zastanawiam, co się z tym dzieje. Czy to jest tak, że jednak tam były jakieś geograficzne inne piloty, może o których nie wiem, które pokazały, że to jednak Japończycy specyficznie pokazali. Karolina, ty zaprzeczasz temu, bo ty mówisz, że w naszym regionie to może działać. Ja mam przykłady od siebie z domu, z oto medycznego. Znam wielu medyków, lekarzy, którzy po 20-30 latach praktyki sami sobie przechodzą z 5-6-dniowego tygodnia na 2-3 dni w tygodniu model pracy. No i są mega szczęśliwi, muszę wam powiedzieć. Jak widzę ich uśmiechniętych przed weekendem, już w piątek, że oni w czwartek zamykają kramik, tak?
A o to chodzi, chcemy mieć nie tylko efektywnych, ale też szczęśliwych pracowników, prawda?
Tylko, że liczby musimy światowe utrzymać, słuchajcie. Musimy ale liczby światowe utrzymać.
Ty mówisz o Japonii, ja pamiętam przykład, nie wiem, co to była za firma IT, ale na jakimś TEDzie słyszałem tą historię nieraz, jak Nowa Zelandia czterodniowy, właściwie oni byli 5 dni w pracy, ale przez 4 dni mieli zrobić to, co mieli. Natomiast piątek był taki feel free i okazywało się, że oni właśnie dzięki temu, że ich głowa była free, to oni naprawiali rzeczy, których nie byli w stanie zrobić w ciągu tych 4 dni, a potem zostawał im czas na to, żeby się jakoś rozwiązać, nie?
To jest super ciekawe.
Ja mam też, nie chciałbym się porównywać do tego badania, ale jest coś takiego, że jeżeli wiesz, że jutro twój dzień będzie wyglądał trochę inaczej, twoja głowa sama zaczyna odpuszczać, jakby zupełnie inaczej zaczyna
pracować. No na przykład wczoraj już chyba tak się wydarzyło, że na kilkanaście godzin się wielu głowy się uwolniły.
Dobra. A niektóre bardzo mocno pracowały. Dobra. Ten problem rozwiązać.
Tak, słuchajcie, ale nie powiedzieliśmy tylko, jeszcze...
Dodam tylko słuchaczom, bo nagrywamy to naszą audycję w momencie, w którym jesteśmy rzeczywiście dzień po takiej dużej awarii Facebooka, Instagrama, WhatsAppa, wszystkiego, więc był czas pogadać ze sobą albo spojrzeć na inne strony. Natomiast Paweł, jedna rzecz, zanim pozwolę ci, żebyś poszedł swoją drogą. Ten moment, w którym mówisz, zastanawiam się nad pierwszym zdaniem w komunikacji. Sam powiedziałeś, platform poza Teamsami jest kilka, Slack dorzucił ostatnio możliwość voice'u i nagrania tego, co robisz, czyli żeby właśnie twoi pracownicy mogli też usłyszeć po tembrze twojego głosu i po twojej intonacji, czy ty jesteś właśnie wkurzony pisząc coś, czy możesz nagrać im tą notatkę głosową, bo wtedy pozbywasz się niedomówień. To wydaje mi się też a propos tej komunikacji w pracy zdalnej
może
być
ważne. To jest fantastyczna
ważne,
funkcja. Tak, jeżeli ja Slack już to ma, to gratuluję im, zresztą kibicuję im, bo to jest bardzo dobry software house. Na przykład Teamsy zaczęły podpowiadać defaultowo, że ustawiasz godzinny slot, meeting, spotkanie, to on ci podpowiada 45 minut. I cię zmusza do, żebyś te 15 minut sobie
dla zostawił. Siebie.
Hmm? I to jest bardzo dobra praktyka w pracy hybrydowej.
To jest proste,
tak.
Jak po prostu... Hmm.
Chciałam jeszcze zapytać was o to, jakie macie swoje wyobrażenia co do tego, jak nasza praca będzie wyglądała. Biura się będą zmieniały, będziemy pracować w pewnych organizacjach hybrydowo. Czego jeszcze się możemy spodziewać w najbliższych latach? Czy coś może nas zaskoczyć?
To są regulacje prawne. My ciągle u nas w kraju mamy pracę zdalną, telepracę, no nieuregulowaną. Jakby tutaj bym powiedziała, że można było wykorzystać ten okres pandemii do uregulowania pracy zdalnej jako takiej, tak? Gdybyśmy byli znowu po raz kolejny w takiej sytuacji, do jakiej byliśmy zmuszeni rok temu, całkowitego pozamykania biur i wszystkich miejsc, do których się udajemy, praktycznie wszystkich, to nie oznacza, że ludzie koniecznie pracują od siebie z domu. Część z nich pracowała od rodziców z domu, część z nich wyjechała za granicę, bo tam miała lepsze warunki do pracy. I pytanie, czy my jesteśmy z punktu widzenia prawnego na to gotowi?
Część świadomie wyjeżdżała w fajne miejsca, żeby lepiej żyć i pracować. Jeśli mogła, oczywiście.
Z tymi fajnymi miejscami to akurat było najprawdopodobniej tak, że one były też zamknięte w tym czasie.
Tak, ale byli tacy, którzy odkryli, że mamy przecież na północy coś, to pojedźmy sobie na Mazurach, usiądziemy, będzie słabszy internet, ale dzieci będą biegały, ja będę mógł spokojnie popracować i tak
mówię,
dalej,
ale
i tak dalej.
W kontekście samej pracy zdalnej z fajnych miejsc typu Azja, ja akurat byłam zwolennikiem takiej pracy przez 2 miesiące w ciągu roku z Indonezji właśnie, czy gdzieś z takich miejsc, te opcje zostały nam zamknięte, co nie oznacza, że ludzie jakby z różnych miejsc jakby przenosili właśnie się tam, gdzie będą mieć lepsze warunki dla dzieci, dla siebie, lepsze warunki lokalowe i prawnie nie mamy tego uregulowanego. To jest, wydaje mi się, duża taka luka, która też stoi na przeszkodzie jakby w szczególności dużych firm. Małe sobie jakoś tak może lepiej radzą, ale czym większa organizacja, no tym bardziej stara się spełniać. Każda stara się spełniać.
Tu Karolina zerknęła na Pawła, który zamknie dyskusję.
Tak jakby, słuchajcie, no ta legenda o Zanzibaru mi poszła po głowie, kiedy ja tak to pytanie zadałeś. Oczywiście było wielu Polaków, Polek, którzy tam stacjonowali. Tam myślę Stefa Czasowa to wspierała bardzo, bo jednak te egzotyczne, dalekie kierunki to głównie Stefa Czasowa przeszkadza w tym, żeby być dostępnym. Zgadzam się, Karolina, te regulacje, ale też obydwoje pracowaliśmy, Karolina, bardzo aktywnie dla środowisk bankowych przez lata i doradzaliśmy im. Ty byłaś w konsultingu, byłaś jako CTO i pamiętam to przeregulowanie i to tak jak się ulało temu w tym sektorze, to uszczelnienie tych wszystkich finansowych rzeczy. I tak sobie zastanawiam się właśnie, bo środowiska prawne mają tendencję do złapania szybko opportunity, takiej szansy.
Czyli bardziej chodzi o jakiś framework, tak?
Tak, według mnie to powinien być framework, który zostanie napełniony, ale ja mam też kłopot z tym, że ja spalam domowy internet i spalam różnego rodzaju media domowe na to i nikt nie patrzy, ile ja tego zużywam.
Nie, ale właśnie nie da się tego regulować?
Da się. No nie, no, ale to
szczególnie
już,
przy takich
Jarek,
cenach prądu,
są już pewne projekty. Są już pewne projekty. Nie jest tak, że nic się nie dzieje. Ja miałem taką przyjemność we wrześniu, słuchajcie, zwiałem na 7 dni do Dubrownika i robiłem hybrydowy model. Godzinka kola, 2 godziny plaża. Godzinka kola, 2 godziny plaża. No, polecam. Ale no, to było ciepło i była strefa czasowa, która mi to pozwoliła zdobyć.
Zaraz się rozmarzymy.
Nie, ja pamiętam Gruzja. Jesteś 2 godziny przed wszystkim. Jesteś w stanie wstać, zrobić wszystko i iść w góry, a oni dopiero wstają i zaczynają odpowiadać na twoje maile.
Tak, widziałem te twoje zdjęcia. Twitter już przestań mnie denerwować, dobrze?
Lepszej puenty nie będzie. Bardzo wam dziękujemy. Za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję za twoją uwagę. Pomoże nam, kiedy powiesz, co o tym myślisz. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.